Nie będzie to tajemnica i zaraz usłyszycie, że ten odcinek podcastu o muzyce filmowej Score and the City nagrywany jest w ogrodzie, a ogród ten, który też jest bohaterem naszego odcinka, był u źródła powstania nowej płyty Aleksandra Dębicza Magnolia. Ta płyta już do słuchania, a jej autor w swoim ogrodzie, w moim podcaście. Dzień dobry, cześć, witam cię serdecznie.
Cześć, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Odezwałeś się po raz drugi, bo jeszcze zagrałeś dżingla podcastowego, jak zawsze zresztą.
Za każdym razem go gram.
Za każdym, dzisiaj mógłbyś go nawet zagrać na żywo. Ale wiesz co, wolałam, żebyśmy sobie usiedli tutaj w ogrodzie, mimo iż psy szczekają, tu sąsiad coś krzyknie do nas, bo tak pięknie pachnie bez i tak pięknie jest w ogóle o tej porze roku popołudniami. Zwłaszcza, że ten twój ogród też jest w ogóle naprawdę tajemniczym ogrodem i czarodziejskim. A zaraz opowiesz, jak to się stało, że ten ogród ma takie związki z płytą. Więc ogród nie jest bez znaczenia. I jak to się stało, że Magnolia narodziła się tutaj wśród tych drzew?
Jak to się stało, nie wiem, ale...
Jak do tego doszło, nie wiem.
Tak, ale ona kwitła praktycznie tuż za tobą.
Ale bo my rozmawiamy teraz o prawdziwym drzewku, o prawdziwej magnolii. Tak, 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 dobrze, bardzo proszę. Tutaj, tak?
Tak, właśnie tutaj. I jakbyśmy spojrzeli od innego kąta, to z okna mojego studia ona była widoczna. I ja faktycznie, kiedy to studio sobie zbudowałem, to właśnie w tym czasie ta magnolia zakwitła. I to był główny bodziec, główna moja inspiracja, a tak naprawdę wcześniej po prostu stwierdziłem, fantastycznie byłoby coś tutaj nie tylko skomponować, ale też nagrać. No i zakwitła ta magnolia i ja zacząłem komponować, zacząłem się też zastanawiać nad pięknem, a magnolia, w ogóle kwiaty są takim synonimem piękna.
Ale końcu... bardzo krótkotrwałego.
No i właśnie. I to w końcu mnie doprowadziło do tych refleksji nad przemijającym pięknem, że tak jak właśnie kwiaty rozkwitają, osiągają apogeum piękna, ale potem następuje ich rozkład. I tak jest w życiu w ogóle z pięknym, z uczuciami wspaniałymi, z różnymi pięknymi chwilami. I ta magnolia jest właśnie taką metaforą przemijającego piękna.
Przeprowadziliście się tutaj do tego domu nie tak znowu dawno, z bloku, więc to też był taki pierwszy kontakt chyba z tym, że jest dookoła trochę świata i to nie jest świat z betonu, tylko są to komary, które teraz cię atakują. I są to te liście i te gałęzie, z którymi twoja żona wspaniała cały czas tutaj walczy i dzielnie je obcina. To jest taka codzienność, no właśnie, inspirująca, ale też dająca odpoczynek głowie od muzyki. Z drugiej strony, jeśli się ta muzyka ma gdzieś narodzić, to właśnie w takich chwilach odpoczynku. Wierzysz w to?
Faktycznie od jakiegoś czasu tak bardziej świadomie doceniam piękno natury. I w ogóle lubię kontakt natury. Ja biegam też, więc biegam w lesie najczęściej z psem. W ogóle las jest dla mnie ostatnio czymś jakimś takim ukojeniem, tak absolutnym, czego jeszcze parę lat temu nie przywiązywałem do tego takiej wagi. Dlatego jak teraz słyszę o jakichkolwiek wycinkach, to po prostu jest to dla mnie tragedia. No i myślę, że to w ogóle natura, piękno, kwiaty, drzewa, to jest coś, o co naprawdę musimy dbać. I w pewnym sensie tą muzyką chciałem o tym przypomnieć.
Ten dom ma jeszcze jedną tajemnicę, mianowicie jak się tutaj wprowadziliście, to okazało się, że stoi tutaj pianino.
Tak, i to niezwykłe pianino, bo obdarzone bardzo nietypowym, myślę, dźwiękiem, takim specyficznym dźwiękiem, który ma coś trochę z fortepianu historycznego, ale takiego bardziej mellow. W ogóle jest niżej strojony przede wszystkim od fortepianu. O kilka herców niżej, w związku z tym daje trochę inne wibracje. I ja, chociaż nigdy nie byłem entuzjastą grania na pianinie, czy wykorzystania pianina, to akurat w tym projekcie stwierdziłem, że to po prostu było coś tak naturalnego, że musiałem to zrobić i wiele utworów W wielu utworach to pianino jest wykorzystane, chociaż fortepian, taki Grand Steinway też oczywiście jest już nagrany gdzie indziej w Nowej Miodowej. Tak, to właśnie fajnie, że to przypominasz, bo to na pewno też jakoś miało wpływ na, przynajmniej w pierwszej fazie, na to, jakie te kompozycje.
No i jest to stare pianino, które tutaj też właściciele poprzedni odziedziczyli, więc ono ma pewnie długą historię.
Pianino generalnie jest instrumentem stworzonym do ćwiczenia. Po prostu jest to instrument mniejszy, który mieści się w małych przestrzeniach.
Ależ ile ono musi potu, krwi i łez wytrzymać.
Tak, fortepian jest po prostu większy. Oczywiście są różne fortepiany, i większe, i mniejsze, ale jeśli porównujemy pianino do fortepianu koncertowego, no to jest to duża różnica. W związku z tym oczywiste jest, to już jest obiektywny fakt, że fortepian ma większe możliwości brzmieniowe. Zdecydowanie większe. Myślę, że jak każdy instrument, zdarzają się egzemplarze, które mają w sobie coś wyjątkowego, tak jak właśnie to wspomniane pianino. Natomiast generalnie nie uważam, żeby pianino miało jakąś przewagę nad fortepianem. Zwłaszcza jeśli porównamy nowe pianino z nowym fortepianem. Natomiast rzeczywiście zdarza się tak, że możemy trafić na instrument, który ma coś w sobie wyjątkowego, jest wypadkowa wielu czynników, płyty rezonansowej, jakiejś strun, w ogóle mechaniki, więc tak. No i pianino ma też, ze względu na też rozmiar, też w to, jak się nagrywa pianino, zwykle raczej to bliskie ujęcie, taki nieco intymniejszy sound, prawda? Więc stąd
sam myślę, raz do nagrywania w domu.
Tak, to więc to jest chyba najbardziej charakterystyczna cecha. No i to pianino w Magnolii właśnie w kilku utworach występuje. Jest.
Musimy tam na koniec podejść do tego pianina. Wśród tego zapachu bzu, intensywnego i pięknego, powiedzmy sobie jeszcze to, że Magnolia jest płytą domową, cudownie domową. Zaprosiłeś swoich przyjaciół muzyków, i to też nie przypadkowych muzyków, tylko takich ludzi, których lubisz, co się przekłada na dość niecodzienny skład tej płyty. Zaprosiłeś do domu i poprosiłeś o zagranie w domu. Nie jest to zwykłe w przypadku nagrywania płyt.
Tak, chociaż nie chciałem, żeby ona brzmiała domowo. To znaczy, mimo że są tam pewne intymne utwory, to zależało mi na tym, żeby no jednak to brzmienie było zróżnicowane. I na przykład w utworze The Garden of Curiosities tam akurat jest partia fortepianu nagrana w sali koncertowej, właśnie z tego względu, że brzmienie, jakie chciałem uzyskać, no było niemożliwe tu do uzyskania. Tutaj po prostu musi być do tego fortepian koncertowy, żeby takie pełne spektrum uzyskać. Natomiast reszta instrumentu była nagrana tutaj i ja chciałem osiągnąć taki efekt symfoniczny wręcz, no, grając z pięcioma tylko muzykami.
Przepraszam,
w tym utworze akurat czterema, bo to jest Marcin Zdunik, wiolonczelista, Michał Żak, flecista, Łukasz Kuropaczewski, gitarzysta i Konrad Gołda, waltornista. Jeszcze w dwóch utworach występuje Jakub Józef Orliński, kontratenor, który też tutaj był w tym studio nagrywany. Więc bardziej chodziło mi to o tą ideę, że ponieważ ja mam dużo prób w domu, dużo wspaniałych muzyków do mnie przychodzi, z którymi też się zaprzyjaźniłem.
Czasem podcasterzy przychodzą.
Tak, tak. To właśnie taka przyświecała mi idea, że ponieważ technologia już pozwala na to, że może stworzyć coś właśnie w tej przestrzeni, tak, żeby ją w pełni wykorzystać.
Magnolia to jest i był punkt wyjścia, zresztą to jest najkrótszy utwór z płyty, ale poza tym ty też opowiadasz o tym pięknie kwiatami, czy też właśnie takimi zjawiskami, które się wiążą z tym pięknem przyrody. Opowiedz trochę o tej narracji słownej na tym albumie, bo to wszystko jest twój pomysł, to jest bardzo osobista płyta.
No tak, to były takie moje różne skojarzenia, niektóre bardziej dosłowne, inne mniej, no związane właśnie z kwiatami, jako właśnie tym wspomnianym synonimem piękna. Magnolia tytułowa, ona trwa właśnie tak krótko, minutę właśnie i symbolizując przemijanie piękna, że to piękno trwa tylko chwilę. The Garden of Curiosities, utwór, w którym wyobraziłem sobie ogród pełen właśnie tych tytułowych osobliwości, jakichś takich niesamowitych, może nawet fantastycznych roślin, które nie istnieją. Stąd właśnie te instrumenty pojawiają się w dość niespodziewanych momentach. Nawet dalej niż w połowie utworu niektóre są wprowadzane. Z kolei drzewo cedrowe, cedar tree, to już właściwie jest moja już fantazja. To drzewo cedrowe to jest tylko taki trochę pretekst, natomiast ja sobie wyobraziłem takie fantastyczne drzewo. Zresztą zdradzę, że powstaje teledysk do tego utworu. Myślę, że bardzo interesujący. Ale myślę, że warto powiedzieć przy tym, może nie tyle o tej, może nie tyle ciekawsza jest ta warstwa słowna, co wizualna, bo ja zaprosiłem do projektu Honoratę Karapudę, wspaniałą fotografkę artystyczną, graficzkę, artystkę wizualną, która stworzyła nie tylko okładkę tej płyty, ale właściwie okładki do każdego z tych utworów. One są wyeksponowane w wydaniu winylowym na tyłówce tego winyla.
Ale pokazujesz je też świetnie w mediach swoich społecznościowych, dawkując nam, robiąc nam taką wystawę.
Tak, tak, właśnie o to mi chodziło, żeby to była wystawa. Uważam, że to są tak wspaniałe obrazy, że zasługują na taką, na zauważenie. I zresztą bardzo wiele osób mi mówi, jak one świetnie pasują do muzyki, a muszę powiedzieć, że ja w Honoracie wysłałem tę muzykę i ona to wymyśliła. Właściwie ja nie miałem żadnych uwag do tego. Jakoś wiadomo, rozmawialiśmy na początku, mieliśmy kreatywną rozmowę, ale no bardzo się cieszę, że jest w tym przedsięwzięciu, bo jej talent no, ma też wpływ, myślę, że na recepcję tej muzyki. Wiadomo, że też się odbiera trochę.
Dzisiaj patrzymy i słuchamy i patrzymy. Teraz pytanie, które musi paść. Dlaczego mówisz o tej płycie, że jest bardzo filmowa? Czyżby ta filmowość już opuściła gatunek ściśle związany z muzyką tworzoną na potrzeby kina i stała się jakąś taką dziedziną, w której można zamknąć muzykę przepełnioną wizualnością. I co to znaczy?
To jest bardzo dobre pytanie, bo ja przez jakiś czas myślałem, że nie należy tak mówić, że jednak muzyka filmowa to jest po prostu muzyka tworzona na potrzeby filmu, do filmu. Muzyka filmowa jest coraz bardziej obecna w ogóle i w życiu koncertowym, i ludzie słuchają nie tylko tej muzyki kinie, ale osobno w oderwaniu do obrazu, więc wytworzyło się coś takiego jak tak zwane filmowe brzmienie. Ja się zgadzam też z tym stwierdzeniem, że dobra muzyka filmowa to nie są utwory, które po prostu brzmią fantastycznie filmowo, ale muszą spełniać swoje...
No bo jest to muzyka użytkowa.
Tak, muszą spełniać dobrze swoją rolę w filmie, jakoś ten film wzbogacać. Ale ja, ponieważ kocham muzykę filmową, mnie to pasjonuje, to wydaje mi się, że ona ma wpływ na też moją twórczość taką autonomiczną, tak jak i muzyka klasyczna, czy muzyka jazzowa. W przypadku Magnolii jazzowa chyba najmniej, ale ma na pewno. Dlatego myślę, że dla mnie to było oczywiste, że ona brzmi w sposób filmowy. Ja zresztą nadałem tej muzyce taką strukturę trochę soundtracku. Chciałem nadać, tak ułożyć utwory, żeby one się...
O, proszę, tutaj mały koncert na trzy głosy, w tym jeden z sąsiedztwa.
Chciałem, żeby ta muzyka... To znaczy, tak ułożyłem utwory, żeby miały one strukturę jednej opowieści. Nawet ten pierwszy utwór, Where Flowers Bloom, on jest takim openingiem. Z kolei ostatni utwór to jest epilog. Ja lubię takie jakby ubieranie jednak sztuki abstrakcyjnej jednak w jakąś opowieść.
A możesz nam zdradzić, jakie filmowe właśnie inspiracje krążyły wokół Magnolii? Co w tym czasie oglądałeś albo czego słuchałeś? Bo jesteś wytrawnym widzem, to już nie raz o tym rozmawialiśmy. Dałeś się poznać jako ten, który wychodzi z kina i rzeczywiście ma coś do powiedzenia. To jest też ciekawe, bo można u ciebie znaleźć dużo podpowiedzi, jak się ciebie słucha albo jak się ciebie czyta w mediach społecznościowych, co zobaczyć. No więc co krążyło wokół Magnolii, jak takie te, wiesz, pszczółki?
A pszczółka jest na Magnolii. Ale przyznam się szczerze, że trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie pamiętam. Jeśli są tam filmowe inspiracje, to one nie są intencjonalne. No tak jak w przypadku mojej debiutanckiej płyty Cinematic Piano, gdzie tam były. Ja tam one nawet w tytułach były zawarte. Natomiast tutaj nie, ale jeśli ktoś słyszy jakieś inspiracje, to na przykład mój pies, który chyba słyszy, to absolutnie nie mam nic przeciwko. To ja zawsze to podkreślałem, że styl rodzi się, jest wypadkową tego, co artysta, nad czym artysta pracuje, czy komponując, czy grając, ale też czego słucha, czym się otacza. Więc tak, a ja również słucham muzyki filmowej. Tak.
Wierzysz w to powiedzenie, że natchnienie istnieje, ale musicie zastać przy pracy.
Oj, tak, zdecydowanie. Ja w ogóle myślę, że Vena jest czymś przereklamowanym. To znaczy Vena, czy to Flow, ona przychodzi dopiero wtedy, kiedy następuje jakaś powtarzalność. Powtarzalność daje Flow. Właśnie taka dyscyplina. I jeśli robimy coś codziennie, to coraz bardziej jesteśmy w to wkręceni i to jest tak naprawdę ta Vena. Oczywiście przychodzi najpierw jakiś impuls, który jest najczęściej przypadkiem, no ale trzeba ten pomysł chwycić i go rozwijać i wtedy to jest właśnie ta Vena.
Ale dajesz to sobie żelazną dyscypliną czy jakimiś ramami?
Tak. Ja nawet pamiętam, że przy okazji Magnolii ja sobie tworzyłem sztuczne deadline'y wręcz, bo mimo, że ani wytwórnia nie wywierała na mnie takiej presji, ani nikt inny, ale wiedziałem, że jeśli tego nie zrobię, to będę jakoś tak, wiesz, bujał w obłokach.
A wiesz, kto jeszcze z kompozytorów, i tu się zatrzymajmy, wśród kompozytorów filmowych, komponuje w ogrodzie albo wręcz w lesie?
Nie wiem, przy czym ja nie komponuję w ogrodzie.
Nie, ja wiem, ale jak masz taki widok, no to wiesz, to trochę jednak jest. No więc Howard Shore ma swój gabinet z widokiem na las. John Williams sporo skomponował w Tanglewood, to jest siedziba.
Tak.
Siedziba Bostońskiej Orkiestry Symfonicznej. I to też jest cudownie zielone miejsce. To tak z osób, które mi pierwsze przychodzą do głowy, to jest właśnie to. To miejsce, w którym jesteśmy, jest bardzo wyjątkowym miejscem. Nie wiem, czy wiesz, co tu się działo wcześniej, kto mieszkał, tak, kim był i co robił, ale ma to wpływ nawet na gości, którzy przychodzą, to poświadczam, że nawet jak. Ja bym chciała jeszcze, żebyśmy wrócili na moment do tych instrumentów i do tego dosyć nietypowego składu. To są instrumenty, które, no może poza głosem Orlińskiego, który nie
jest... też jest potraktowany jako instrument, bo nie ma tam żadnej warstwy tekstowej, więc w pewnym sensie jest to instrument.
Idzie za tymi instrumentami też ludzka energia i jak sądzę ludzie, którzy dają ci jakiegoś boosta i kopa do działania tym, co mówią, tym jacy są. Nieustannie powtarzam tutaj takie słowa w tym podcaście, słowo Mirai Dziaka, że znaleźć partnera artystycznego dobrego to czasem nawet więcej niż znaleźć dobrą żonę, bo to się nie zdarza często. Ty znalazłeś takich ludzi sporo.
Tak, ja zawsze z kolei podkreślam, że moim największym szczęściem jest to, że współpracuję z tak wspaniałymi muzykami, którzy mnie nieustannie inspirują. Ci wszyscy muzycy na płycie, może poza Konradem Goldą, z którym współpracuję stosunkowo krótko i na innych zasadach wcześniej, bo Konrad jest członkiem Kraku Golden Quintet, z którym gram często i też oni byli obecni na mojej poprzedniej płycie. Pozostałymi to gram no, już parę lat dobrych. Z Marcinem, z Dunikiem to już chyba nie wiem, czy nie z 10 lat. Więc tak, no to są...
Coś sprawia, że grasz z nimi, a nie z kimś innym, nie? Gdzie leży ta tajemnica?
No, przede wszystkim wszyscy oni są niebywale kreatywni. To znaczy nie tylko są wirtuozami, bo są absolutnymi wirtuozami. To jest absolutna topka, jeśli chodzi o maestrię swoich instrumentów, ale są też właśnie twórczy. Marcin Zduńik jest też kompozytorem, jest wybitnym improwizatorem, my mamy duet improwizujący. Tak samo Michał Żak, też mamy duet improwizujący, on jest genialnym flecistą. Łukasz Kuropaczewski jest, on wyciąga z instrumentu coś, no, czego ja nigdy nie słyszałem w gitarze klasycznej. Znaczy, to są barwy zupełnie, które mi się nie kojarzyły wcześniej z gitarą. Konrad Gołda też ma taki cudowny, właśnie filmowy sound. Jakub Józef Orliński jest oczywiście genialnym kontratenorem, ale on też, on się nie zamyka na swojej tylko wąskiej dziedzinie śpiewu barokowego, tylko jest bardzo otwarty na inne przedsięwzięcia, też na improwizację, jest bardzo twórczy. No przecież on śpiewa tam 4 głosy w jednym utworze, czyli bas, sopran, bas, tenor, alt i sopran de facto. Czyli no jakie to muszą być umiejętności. No a wszystkich ich też to łączy, to, że oni mają swój sound.
Znaczy bardzo swój często dźwięk. To słyszymy. Tak. Bardzo często to słyszymy, my słuchający, że ktoś ma ten sound i ten sound jest jakiś. Tak. Co na to wpływa? Czy się da to zdefiniować? Na jakiej podstawie mówisz, że oni ten sound mają, a każdy z nich inny i każdy z nich inny od innych grających na tym samym instrumencie? Bo przecież rozróżniamy instrumentalistów grających na tych samych instrumentach, ale wiemy, że to gra wiesz, nie wiem, Chick Corea, a to gra Glenn Gould.
No myślę, że przede wszystkim ta wspomniana kreatywność, to, że to nie, oni że nie są skupieni wyłącznie na aspekcie czysto wykonawczym. Paradoksalnie, bo ta kreatywność, ta chęć poszerzania swojego pola, ona właśnie daje tą oryginalność. To jest dużo trudniejsze do uzyskania przez muzyków klasycznych, którzy nie komponują czy nie improwizują, bo w pewnym sensie to, co sami tworzymy, jakoś też wpływa na dźwięk. Dużo trudniej to uzyskać, grając kompozycje innych kompozytorów. Tak jak właśnie Glenn Gould to miał. On raczej nie komponował, znaczy komponował, ale nie z tego był znany. Więc tak, myślę, że...
No ale jak gra Bacha, to my wiemy, że to no on
właśnie,
gra Bacha.
No właśnie, ale to mówię, że to jest trudniejsze do osiągnięcia niż no ale właśnie Łukasz Kuropaczewski, on nie komponuje, ale ma swój sound.
A jaki masz ty sound?
No to już... znaczy wydaje mi się, że wiem, jak i nie chciałem powiedzieć, że chciałem kokieteryjnie powiedzieć, że nie mnie to oceniać, ale...
Wiesz, opisz, nie musisz tutaj stawiać sobie pochwał, ale tak. może nam go opiszesz. Wiesz, mówienie o muzyce w ten sposób, zresztą w ogóle mówienie o muzyce jest trudne i fascynujące, ale może też, wiesz, po tej rozmowie mam taką nadzieję, że nasi słuchający, słuchaczki, słuchacze po prostu, wiesz, wcisną play, żeby posłuchać o czym ten Aleksander mówi.
No, na pewno trudno mi to o tym jednak mówić tak z dystansu, ale jednak wydaje mi się, że ja mam jasny dźwięk, jasny, a jednocześnie miękki. I to jest takie połączenie, które mi się po prostu podoba. I jakoś tak... to chyba jest...
To jest bardzo dobra odpowiedź. To jest bardzo piękna odpowiedź. Pada w tej naszej rozmowie słowo improwizacja od czasu do czasu. Ty jesteś znany z improwizacji, jesteś improwizatorem znakomitym. Bardzo piękne koncerty dajesz od czasu do czasu, improwizując na tematy filmowe. I to jest też wielka uczta. Tak się zresztą też twoja kariera zaczęła. Czym jest dla ciebie improwizacja? Znaczy skąd wiesz, gdzie iść, a gdzie nie? Czy to jest tylko wypadkowa znajomość harmonii i pewnych zasad matematycznych rządzących muzyką, czy jeszcze czegoś innego i czy się zdarza te zasady łamać?
Oczywiście. Na scenie nie myślę o żadnych zasadach, bo byłoby to zbyt obciążające umysł. Ja zawsze porównuję improwizację do swobodnej rozmowy. Tak jak my teraz rozmawiamy, oczywiście wiemy, o czym mówimy, ale mówimy jednak w jakimś języku po polsku, ale swobodnie dobieramy słowa, które jednak znamy, te słowa. Więc to jest trochę tak w muzyce, jeśli w muzyce też jest wiele różnych języków, akurat ponieważ to jest sztuka abstrakcyjna, to te języki można mieszać bezkarnie i też można być zrozumianym. Do tego bym to właśnie sprowadzał, że poznajemy język również grając utwory innych kompozytorów, czy ćwicząc po prostu, ale w improwizacji to, czego się nauczyliśmy, wykorzystujemy w takiej swobodnej myśli.
Powiedz, z czym wystąpisz na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie już za parę tygodni od tego momentu, kiedy my teraz rozmawiamy. Jeśli słuchacie nas później, to być może ten koncert się już przydarzył, ale nic straconego, będą następne. Jeśli FMF w Krakowie przed wami, to będzie tam można Aleksandra posłuchać. Z czym?
To będzie bardzo wyjątkowy koncert. Cieszę się na niego niesamowicie. Nosi tytuł Piano Chorale i jak sama nazwa wskazuje, jest połączeniem fortepianu i chóru Polskiego Radia. Będą też organy i Adam Tański. Trzonem tego koncertu jest muzyka filmowa w mojej aranżacji i zdecydowałem się na dosyć nietypowy ruch, bo chyba najdłuższymi utworami będą takie suity z filmów Interstellar i Blade Runner 2049, a więc muzyka wybitnie niechóralno-fortepianowa, chociaż są też tamte instrumenty, ale jakby taką moją ideą było, żeby zaimplementować to, co jest w elektronice, w syntezatorowej warstwie, właśnie na ten skład. Jestem jeszcze przed pierwszą próbą, sam jestem ciekaw, jak to tak naprawdę zabrzmi, ale ta perspektywa, to jak ja to pisałem, to było bardzo kuszące. Będą też inne kompozycje, również artystów, gości tego festiwalu. No i będzie też między innymi utwór Cedar Tree z Magnolii, właśnie w wersji na chór, też z organami, i inny mój nowy utwór napisany specjalnie na FMF. Także będzie dość zróżnicowany program, w zdecydowanie nietypowym składzie.
Piękne plany. Mam nadzieję, że maj będzie ci pachniał i brzmiał i inspirował cudnie. Magnolii już nie ma. To był moment. Minuta z haczykiem, jak na płycie. Ale płyta jest i dostarcza wrażeń wszystkim zmysłom. Więc mam nadzieję, że nie tylko posłuchacie, ale też dacie się zaprosić na wystawę okładek z poszczególnych utworów Magnolii, którą tę wystawę Aleksander prezentuje w swoich mediach społecznościowych.
Ale mam nadzieję, że taka wystawa będzie się też odbędzie tak na żywo. Mam też taki plan, ale to proszę trzymać kciuki.
Dobrze. To teraz na koniec pokaż mi to ciemne brzmienie pianina. Zobaczymy sobie pianino, od którego się wszystko zaczęło. I które Aleksander zastał po prostu w tym miejscu.
Ono jest trochę rozstrojone w tym momencie, ale...
To jest dobra firma? Lauberger Gloss?
Nie znałem tej firmy nigdy. Inspirujący sound.